Za nami druga tura wyborów samorządowych. Polacy głosowali m.in. w Krakowie, we Wrocławiu, w Poznaniu, w Rzeszowie i w Kielcach. W żadnych z tych miast nie wygrał PiSowiec. Donald Tusk ogłosił wygraną. Trudno się dziwić, skoro KO wygrało nawet w Kielcach. A największym miastem, w którym wygrało PiS, jest 82-tysięczne Jastrzębie-Zdrój. Mamy dla Was także ciekawe informacje z Lubelskiego. Otóż w Zamościu, to jest drugie po Lublinie największe miasto w naszym województwie, wieloletni prezydent, PiSowiec Andrzej Wnuk, bardzo popierany przez Czarnka, przegrał z radnym Rafałem Zwolakiem. Jakie wnioski po drugiej turze wyborów? O tym już za chwilę. Właśnie teraz o 13:00 ma się rozpocząć przesłuchanie przed Komisją Śledczą Mariusza Kamińskiego. Usłyszycie relację, co ta torturowana, krystalicznie czysta postać, lokator Andrzeja z pałacu, objawi w Sejmie. A dziś także o tym, że Polska zgłosiła akces do programu Nuclear Sharing, a także o odblokowaniu pakietu pomocy m.in. dla Ukrainy przez rząd Stanów Zjednoczonych. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chycki, zapraszam.
Dziękujemy, że jesteście. Prosimy, nie traćcie wiary w demokrację.
Witam Państwa bardzo serdecznie w nowym tygodniu. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witamy.
Mówisz w nowym tygodniu. Witamy. Witam Ciebie, Państwa i...
redaktor Cezary Kłosowicz.
Dzień dobry.
My liczymy po chrześcijańsku, bo tak wiesz, po żydowsku to już wczoraj Ty mógłbyś witać, wiesz, w nowym tygodniu, ale to nie ta
czyli
kultura.
Ty witasz.
Ja witam w poniedziałek. Mamy...
To my Cię witamy w poniedziałek.
Mamy wyniki drugiej tury wyborów.
Sama nazwa jest, że to jest po czymś.
Poniedzieli.
Czyli tak jakby jednak...
A mówisz, że to tylko żydowski zwyczaj, a na przykład...
Nie wchodźmy w jakieś tam kulturowe...
Adwentyści dnia siódmego też się witają pierwszy dzień tygodnia w poniedziałek.
Różni są, tam byli tacy, co chcieli 10-dniowy tydzień,
ale porównanie...
Nie. Mamy, złośliwy wracamy. Jesteś o tak od rana w ten pierwszy wracamy czy drugi wyborów, dzień tygodnia.
Wczoraj głosowali Polacy... Mamy frekwencję, ile 44% uprawnionych do głosowania wzięło udział. No oczywiście nie wszyscy mogli głosować, bo nie wszędzie była druga tura. No tak. 5,3 miliona osób głosowało. Największe miasta, Kraków, tam obaj byli kandydaci z Koalicji Obywatelskiej, ale jeden był
jeden
taki,
na rowerze jechał.
Popierał PiS, ten pan Gibała, tak?
Dokładnie to na rowerze jechała kobita, a on jechał na bagażniku.
Może. No, w każdym razie przegrał,
dobrze.
Nie za dużo przegrał, bo tam było chyba 52, pan Aleksander Miszalski, ten też z koalicji, którego popierała koalicja, zdobył 51%, czyli tamten 49%, także na noże. Drugie z takich wielkich miast, Poznań, tam wynik dosyć oczywisty, w sensie duża przewaga. Jacek Jaśkowiak z Koalicji Obywatelskiej, to jest urzędujący już od 9 lat prezydent, 70% głosów.
No, był też kiedyś gościem w naszej telewizji, o ile dobrze pamiętam.
To ja tego nie kojarzę, 110 tysięcy głosów. Kontrkandydat ze Zjednoczonej Prawicy niecałe 30%. W Wielkopolsce jeszcze Piła i Konin głosowały na prezydentów. Tam też przegrali PiSowcy, nawet jakiś działacz Ziobry przegrał. Z takich miast mniej oczywistych, powiedzmy, Rzeszów i Kielce. To są już, powiedzmy, wschodnia, centralna Polska i tam też przegrywają PiSowcy w Rzeszowie. W drugiej turze wygrał Konrad Fiołek. On zdobył 54,9% głosów i jego konkurentem właśnie był PiSowiec pan Szumny, tak?
Fiołek obecny.
To jest prezydent obecny, tak?
Prezydent, on... następca poprzedniego prezydenta. Który...
Rozwój Rzeszowa, jakiś długo, taki koalicja.
Lewicy,
także...
Bardzo znany.
Tu PiSowiec przegrał, no ale Rzeszów, przecież stolica Podkarpacia. Kielce tutaj też... wygrała kobieta, Agata Wojda, pokonała Marcina Stępniewskiego z PiSu I nowa prezydent, czy prezydentka Kielc otrzymała w drugiej turze 56% głosów. Także też duże zaskoczenie, bo to był też dosyć taki pisowski region.
Roman Giertych się cieszy.
Roman Giertych się cieszy.
Świętować Jarosławem Kaczyńskim, ale jakoś Jarosław...
Jarosław nie przyjechał, wiesz, zapomniał. W Zamościu też mówiłem, bo to nasz region. Przejdźmy jeszcze na chwilę do Lubelskiego. W Zamość, drugie miasto w Lubelskim. I tu mieliśmy wieloletniego prezydenta Zamościa, pana Andrzeja Wnuka. Jakieś oczywiście pisowiec, jakieś tam afery się ciągnęły. Bardzo ale popierany Czarnek, ostatnio przez Czarnka. Tam jeździł Czarnek, tam go wychwalał.
Pod ratuszem stawał z nim, z banerem.
No i pan Wnuk, a kontrkandydatem był pan Rafał Zwolak. To jest radny, teraz już prezydent. To jest ten, co się postawił Ziobrze. On wygrał w pierwszej turze i wygrał też w drugiej turze 64%. Wnuk 35%, ten miał 13 tysięcy głosów, tamten 7 tysięcy, także duże zwycięstwo. Jeszcze możemy, jak już jesteśmy w Lubelskim, no to lokalnie tutaj u nas w Jastkowie przegrał kandydat Czarnka. Wygrał pan Jędrzejek, Paweł Jędrzejek, gratulujemy serdecznie. Tutaj widzicie naszego nowego wójta gminy Jastków. Donald Tusk wczoraj wieczorem pisał, bo to dzisiaj już chyba, bo on wieczorem napisał, że już mu stuknęło 67, czyli dzisiaj rozumiem, że ma urodziny. I przed dzień urodzin pisał właśnie Poznań, Kraków, Wrocław, Rzeszów, Toruń, Zabrze, Konin, Kielce, Jelenia Góra, Zielona Góra, Radom, Elbląg. Chyba wygraliśmy drugą turę, nie zatrzymamy się. Potem dodaje Piła i Zamość też, Tychy i Tarnów, Ostrów Mazowiecka, Sokołów, Podlaski, Kazimierza Wielka. I jeszcze później Oborniki, Śląskie, Namysłow i Pruszków, no i Piotrków, Trybunalski, Legnica, Konstancin, Prażmów i Góra, Kalwaria na dobranoc. No i reszta jeszcze, jutro.
Jeszcze są takie miasta, gdzie kandydaci niezależni, no na przykład tak. Nie wymienia Gdyni. To jest jedno z większych miast.
Ale jeszcze, poczekaj, bo ja tu Donald Tusk jakieś duże miasta rzuca, ale zobacz, Przemysław Czarnek też odpowiedział na Twitterze i mówi w Kraśniku, Józefowie, Bychawie, Bełżycach i Świdniku. Burmistrzowie z PiS, brawo, gratulacje.
Brawo, gratulacje. Także Czarnek, no dobra, no.
Lubelskim jeszcze ten PiS się ma mocno, chociaż przegrywa. No są jakieś tam szarpnięcia. Co tutaj się dzieje? Możemy jeszcze pokrótce powiedzieć właśnie największe z kolei miasta, gdzie wygrało PiS. To już mówiłem we wstępie. Jastrzębie Zdrój, 82 tysiące. Duże zaskoczenie, bo to Śląsk. Kolejne miasto Siedlce, 76-tysięczne. Tam też wygrywa PiS. Z tego, co widzę potem, to już jest Tarnobrzeg, 44-tysięczne. Kraśnik twój, 36 tysięcy ludzi.
Można powiedzieć, że tam są dwa Kraśniki. To
nie, tak, i został Krzysztof Staruch. On chyba był obecnie, nie? Czyli przedłużył. W Biłgoraj, też znane nieduże miasto na Lubelszczyźnie, tam z kolei nie pisowiec, ale powiedzmy kandydat popierany, bo pisowcy to odpadli, wiecie, w pierwszej turze, ale w drugiej turze już ten kandydat, którego PiS popierał, wygrał. W Świdniku też pisowiec wygrał. We Wrocławiu, jeszcze nie mówiłem, duże miasto, tam pan Sutryk dalej będzie rządził.
To nie pisowiec.
Nie pisowiec, oczywiście tak. On chyba nawet mówiłeś, że Tusk go popierał. Tam kontrkandydatką była pani Izabela Bodnar z Polski 2050 i tam wynik był 67-32. To było ostatnio dosyć głośne
Bodnar
głosowanie.
Chyba mniej głosów teraz dostała niż... Nie,
tak. Ja widziałem sondaż Irbisu, to tam się pomylił podobno 30%. No i mamy prezydenta pierwszego z Konfederacji. Bełchatów Patryk Marian z Nowa Nadzieja. Wygrał 32-letni polityk, ponad 60% głosów. Jakie jest wasze zdanie, chyba że jeszcze jakieś miasto ominąłem?
W jednym, tam Paweł Stacherski, nasz kandydat na radnego w Kleszczowie, tak? Popierał kandydata na burmistrza, tak? Dobrze mówię?
No, ale z kolei na przykład w Siedliszczu się nie udało. Tam.
I się udało. 100 głosów w Siedliszczu, tu serial Rancho, odstawialiśmy dla was, nie wiem, chyba w piątek. Tam,
chyba w czwartek.
Czy w czwartek. 100 głosów
tak,
zabrakło.
103 głosy. W Kleszczowie Dariusz Michałek, tak? Tak. Wygrał, natomiast w Siedliszczu wygrał obecny burmistrz Hieronim Zonik. Była czyli chyba najwyższa frekwencja, ponad 52%.
37,
czyli jak, Rancho.
Jak doczeka końca kadencji, rządzi. To 37 lat będzie burmistrzem, tak? Dobrze mówię? więcej pewnie niż połowa życia. Ale wracając do tych jednak dużych miast...
Kim pan jest?
W Ranczu też ta przybyła tam akurat z Ameryki. W pierwszej kampanii...
Nie udało się. No wiesz, no, może nawet być do dwóch razy sztuka.
No
może
ale
będzie.
Wiecie, 100 głosów naprawdę tak. niewiele.
No dużo, bo tu 1645 do 1542.
No jakie wasze są odbiór tych wyborów? Bo pisowcy podobno w ogóle nie chcą komentować. Fogiel został zaproszony rano do komentowania, w ogóle nie przyszedł, odwołał tak samo. Ten Gibała z Krakowa też nie chciał, nie, był rano zaproszony. Nie chcieli komentować. No, w dużych miastach wiadomo, że PiS przegra, nie? Także oni święcili triumf w tym pierwszym.
Ale w wielu małych też przegrał.
Przegrał. No i mówię, kiedyś pamiętam jeszcze w dawnych czasach, na przykład PiS robił konferencję po wyborach samorządowych w Radomiu, no bo tam był jedyny prezydent. No to Radom to już powyżej 100 tysięcy, nie?
No takie na teraz przykład Podkarpacie niby jest pisowskie, a na przykład z tych dogrywkach to różnie. Na przykład gmina Miejsce Piastowe, obecna wójt z PiSu odchodzi, bo wygrał kto inny. Gmina Dukla, tak samo.
Czyli już nawet gminy, nie
obecny
miasto, tak?
Z PiSu, obecny z PiSu tutaj będzie musiał odejść, bo pani nowa Krystyna Andruch wygrała. Także nie jest tak.
Czyli klęska
jest
PiSu,
tak źle,
powiedzmy, tak? Tylko może porozmawiamy jak duża, bo to, że w miastach przegrywa PiS, to było oczywiste, a zwykle te drugie tury są w jakichś miastach, no bo powiedzmy te sejmiki się rozstrzygają bez drugich tur, nie? I tu PiS rzeczywiście gdzieś tam w tych wschodnich województwach powygrywało. Ogłosili to zwycięstwo.
Sokołów Podlaski. PiS rządził od 2001 roku, a teraz już nie rządzi. Już nie będzie rządził.
Skończyło się.
I to i w Radzie jest, ma nowa burmistrz 11 na 15 głosów i teraz wygrała drugą turę.
To jest zaskoczenie dla was, to co się wydarzyło? Czy nie, raczej spodziewaliście się tego?
Niestety ta frekwencja ciągle spada. To jest taki negatywny sygnał, że ludzie...
Ale to już...
No ja wiem, ale
mimo wszystko... Mało kto nawet mówi o tych wyborach czasami.
Tu już były takie plebiscyty. Ja wiem, że nie mówiło się centralnie w dużych mediach, ale lokalnie, no to już były takie plebiscyty, nie? No tylko dwóch kandydatów i
tak,
trzeba było...
Zobaczcie, tutaj centralna Polska, właśnie mazowieckie, lubelskie, podkarpackie i łódzkie. Ja źle powiedziałem podkarpackie, to jest świętokrzyskie, nie? To pod spodem. To jest najwyższa frekwencja oczywiście w tych wyborach, które były. No
lubelskie,
a reszta
lubelskie
nie?
Wygrało, nie? Także to jest jakiś minus, że ludzie nawet w takich tych tak zwanych małych ojczyznach niespecjalnie przejmują się, kto będzie 5 lat rządził gminą, miastem. To jest smutne dla mnie, bo to były, można powiedzieć, najciekawsze wybory w porównaniu z poprzednimi, nie? Że tam tylu tych radnych, to nikogo
nie znasz.
No tak,
teraz tylko dwójka, nie?
No właśnie
masz
o to mi chodzi, że...
A tam to trzeba się było pytać, na
właśnie,
kogo,
kto to
tam,
jest,
jak,
bo przecież nie znamy tych
4
ludzi.
4 głosowania, niektórzy 3, nie? Myśmy chyba 4 głosy musieli oddawać wcześniej.
Teraz było 2 kandydatów, były 2 tygodnie. Można było się doinformować, kto jest przez kogo popierany, co proponuje dla danej gminy czy miasta, a mimo wszystko frekwencja słaba. Także tu na minus ta budowa społeczeństwa obywatelskiego, zaangażowanego, że ludzie mają tak trochę w nosie. Myślę, że klasa polityczna sobie na to zasłużyła, że spora część ludzi, ponad połowa, zostaje w domach i myśli, że wszyscy to złodzieje, wszyscy tylko tam mają jakieś swoje osobiste interesy, a nie troszczą się o dobro wspólne, że taki przekaz do społeczeństwa niestety na trwale dotarł i ludzie siedzą w domach. Ten cud, już niektórzy po nas też mówią, inni blogerzy, influencerzy, że to był cud 15 października, że rzeczywiście tam udało się i teraz PiSowi tak wkurzyć ludzi, a Platformie tak, czy koalicji 15 października tak zmotywować
bardziej niż komunistów
ludzi emocjonalnie, żeby poszli i oddali głos. Tu zobaczcie, nawet taka sprawa bliska ciału, czyli wójt, gmina, wieś, miasto twoje, ludzie mają do wyboru 2 kandydatów i olewają ten wybór w ponad 50%.
Myślę, że też ludzie do końca w Polsce
statystyce.
Jest tak ta władza rozbita, że tak nie bardzo oni wiedzą często,
co ten wójt może, nie? Jakie tam są jego prerogatywy.
Myślę, tego wójta trochę wiedzą, bo na przykład kto wie, kto, co robi sejmik.
Tak, albo jakiś prezydent, nie? Czy marszałek, to takie są, to już naprawdę się trzeba interesować, żeby wiedzieć,
kto tam
co. A
czym się różni na przykład sejmik od wojewody, nie? Czyli tak, jakie są kompetencje rządu przez wojewodę, a jakie są kompetencje sejmiku przez marszałka województwa.
A jeszcze
to,
prezydent miasta, nie? No tutaj
to rozstrzygnąć, są... to nie jest hop-siup.
To już mało kto. To już trzeba się naprawdę interesować polityką, żeby takie rzeczy wiedzieć, ale jak,
myślę,
jakie
wójt,
wasze...
Że od wójta zależy i od rady gminy, czy będzie chodnik, czy nie będzie, czy będzie żłobek. No
to wiadomo.
To tak mniej więcej wiedzą. Tylko, że często mogą w niektórych tych, czy może nawet w wielu tych plebiscytach, może tak patrzą, no, czy ten wyjdzie to samo mniej więcej.
Czyli myślisz, że po prostu Polacy nie czasami nie mają na kogo głosować, ale jak ja tak patrzę na te wyniki, to nie wszędzie.
Albo mają dwóch dobrych.
Ale jest, albo dwóch złych, nie?
Niektórzy to jest.
Że jest takie coś, że jest w dużych miastach często się odsuwa już tych wieloletnich prezydentów, nie? No, oczywiście to nie jest wszędzie, bo mamy Warszawa, no to jest pan Trzaskowski, czy Poznań, Wrocław, no ale już są zmiany, nie? Kraków, no to w ogóle ten Majchrowski nie startował, tak?
On już
tam mamy wiekowy. Gdynia, tam też 26-letni prezydent, czy ileś lat, tak?
Znaczy to kobieta tam...
ale nie, że był.
A, tak, tak.
Poprzednich no, 26 lat, nie?
No on był ogólnie przez PiS raczej po tej stronie.
Także gdzieś jakieś te zmiany jednak ludzie chcą. Rzeczywiście Tusk ma się z czego cieszyć, myślicie, że te duże miasta? Czy to było oczywiste, że musi wygrać? No już jakby w dużych miastach nie wygrał, to się coś
nawet
dziwnego
oczywiste,
wydarzyło.
No to przecież nie będzie płakał z tego powodu.
Oczywiste zwycięstwo też cieszy.
No bo wypisuje tak, rzeczywiście te małe miasta, jakieś miasteczka, gminy przecież tutaj są. To co czytałem, no to są pewnie nawet jakieś dzielnice czasami.
Trochę zyskał na pewno. Na pewno trochę zyskała, powiedzmy, Koalicja Obywatelska, czy szerzej antypis trochę tych miast.
Kielce, Rzeszów, to jest zaskoczenie dla was, że to się...
Rzeszów, to nie, no to Rzeszów.
Rzeszów już stary prezydent, ale Kielce...
Od wielu lat tam wygrywał najpierw poprzednik, nie, no, a teraz ten, kogo namaścił, że tak powiem, na następcę.
W tym sensie jest to klęska PiSu, że w żadnym dużym mieście nie wygrało. Nie? Tam największe miasto, powiedziałeś, 80 tysięcy.
78, czy 80.
Jastrzębie, Zdrój, potem Siedlce. Nie? To są największe sukcesy PiSu. I tu wyobraźcie sobie z samego środowiska Prawa i Sprawiedliwości. Mastalerek właśnie skrytykował Kaczyńskiego i ogólnie ten stary zakon PiSu, mówiąc, że to jest oczywiste, że oni przegrali sromotnie w dużych miastach.
Pisze Mastalerek, powiedział tak, PiS nie ma szans wygrywać w dużych miastach, bo nie buduje swoich kandydatów od lat.
Tak, także to jest jasna taka krytyka przywództwa partii, no oczywiście Jarosława Kaczyńskiego i tych takich najbliższych przydupasów tam, tych Błaszczaków.
Co z Lublin, to ma rację, Sasinów, nie wiem.
I tak dalej. I widać, że tu ośrodek Dudy będzie próbował nie tylko jakiś spadochron zagraniczny sobie załatwić, tak jak ta wizyta u Trumpa, ale też jeszcze nie poddaje się w walce o jakieś przywództwo w PiSie.
Mastalerek będzie na przykład prezydentem Warszawy, myślisz? Chciałby to? Bo właśnie widziałem też...
Jak w grze ile... Monopol, czy w jakiejś innej...
Tobiasz Boheński ile zdobył właśnie głosów w drugiej turze? No zero.
No to no, wiesz, no. To
kandydat PiSu na prezydenta Warszawy, no.
Także tutaj mamy jakąś taką laurkę, że, znaczy laurkę negatywną, że PiS jest niezadowolony, znaczy część tych młodszych działaczy, bo Mastalerek, no to tam powiedzmy ile on ma, 40, jakoś tak wygląda na 40 parę lat. Już tam usieje, no ale powiedzmy, że jeszcze jest młody, nie? No nie są zadowoleni z tego, że są 39 skazani na elektorat, powiedzmy, no, wiejski, który siłą rzeczy tak się w naszej cywilizacji to rozkłada, że zmniejsza się, a coraz więcej ludzi mieszka albo w dużych miastach, albo w tych tak zwanych gminach podmiejskich, jak to profesor
Kalinowski. Jak na przykład nasza, nie?
Tak,
tu już widać, Czarnek dostał
tu
w tyłek.
Widać, że Czarnek, no, przegrał, choć miał naprawdę wszystkie atuty po swojej stronie, bo to i pani poprzednia, pani wójt poparła tego kandydata
Czarnka
i ten Wieczerzak był był przez tam parę lat szefem tej rady gminy, czyli wszystkie atuty takie. Pan Jędrejek, Paweł Jędrejek, był nowym kandydatem, całkowicie spoza jak gdyby tego politycznego, lokalnego rozdania, a mimo wszystko wygrał, nie? Także
to... No, na przykład sypialnia też Lublina, to jest Świdnik. Teraz już sypialnia
nie Świdnik
staje.
To jest stan umysłu, no to nie jest tam sypialnia tam Lublina.
No ale staje się tak, bo tam jest tańsze mieszkania, dobry dojazd i ale dużo ludzi wybiera Świdnik.
No nie, to ja bym tak nie powiedział, że dużo ludzi wybiera. Tam to jest miasto zbudowane, można powiedzieć, przy fabryce. Tam takie siły właśnie solidarnościowe, zawsze te protesty i tak dalej. I oni uwierzyli, że PiS jest jak gdyby kontynuacją tej solidarności z lat 80., co jest wierutnym kłamstwem. Oczywiście jest tam jakaś dość duża siła Kościoła katolickiego jeszcze, który wcześniej też tam zawsze jakieś msze za ojczyznę robił i tak dalej, i tak dalej. Także Świdnik żyje, mówię, wyborcy PiSu, nie? Bo to wiadomo, że tam jest dużo ludzi, którzy się z tej bańki wyrwali, w pewnej takiej historycznej bańce i dlatego no dopiero czeka na jakieś obudzenie z tego stanu. Ale mówię, i Lublin bez problemu w pierwszej turze wygrał kandydat liberalny i w tych gminach, można powiedzieć, podlubelskich, też tu nasza gmina Jastków jest tego przykładem, że ten układ czarnkowo-pisowski, kościelny, no nie no, bardzo...
Zamość, Czarek podawał też miasta, czy miasteczka z Podkarpacia, że nawet w tych województwach, powiedzmy, tradycyjnie pisowskich, to jednak miasta czy miasteczka trochę się z tego monopolu pisowskiego wypisują.
Chociaż, mówię, podaliśmy tu tam Mastalerka ze strony pisowskiej, że on mówi, że partia jest źle prowadzona i nie ma pomysłu na wielkie miasta, nie ma żadnych osobistości, które mogłyby pociągnąć za sobą elektorat wielkomiejski, młody i tak dalej. To z drugiej strony zdaje się, że Schetyna powiedział coś takiego, że tu ten triumf koalicji 15 października jest ciągle nietrwały i powrót do władzy PiSu jest stale możliwy. Nie? To Schetyna chyba, tak? Tak. Taki tu euforia, tu Tusk tam chwali i tak dalej, a Schetyna studzi i ja to samo powtarzam od wielu miesięcy, że ten sukces 15 października nie jest trwały, że dalej ksiądz proboszcz ma kluczowy wpływ na ludzi.
Tego jakby po tych wyborach nie widać, nie? To są wnioski z poprzednich wyborów, no bo tutaj ksiądz proboszcz już właśnie raczej nie głosował, bo były duże miasta czy miasteczka i tu PiS raczej przegrywał, ale myślisz, że to...
Czyli chodzi mi też
o... Status quo jest zachowany po tych poprzednich, po 7 kwietnia?
Chodzi mi o sytuację, że po ujawnieniu tych setek, jeśli nie tysięcy afer pisowskich, PiS dalej utrzymał mniej więcej stan posiadania. W tamtych wyborach był na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o oddane głosy w sejmikach, to...
No, w tych wyborach, co je przegrał, to też był na pierwszym miejscu.
No to właśnie...
To tak właśnie Andrzej Duda mówił.
Właśnie o tym mówię, że choć koalicja 15 października wygrywa jeszcze, czy wygrywa te lokalne starcia, szczególnie w wielkich miastach, to PiS nie został pokonany tak, jak powinien być pokonany, jeśli chodzi o skalę złodziejstwa, zaprzaństwa, zdrady narodowej i tak dalej, i tak dalej. I to, myślę, gwarantuje właśnie ksiądz proboszcz, czyli Kościół rzymskokatolicki jest tym czynnikiem, który cały czas popycha część Polaków, która jest pod wpływem tego Kościoła, popycha w kierunku takiej nienawiści do tych sił liberalnych i do trzymania się, jaki PiS jest, taki jest, ale jest nasz katolicki.
Nasz właściwy. To przejdźmy, jeszcze coś chcecie o wyborach powiedzieć, czy to coś, nie wiem, zmieni, bo teraz za chwilę będą kolejne wybory, tak, do Parlamentu Europejskiego. Już są listy zbierane, już tam się mówi, kto tam, jeszcze nie wiadomo, kto będzie startował, nie? Jeszcze ta karuzela nazwisk nie ruszyła, ale jest to jakaś zapowiedź. Mówię o tej drugiej turze, to co się wydarzyło wczoraj, wyników, które będziemy mieli kiedy? W czerwcu?
Maju? Tak, na przełomie maja i czerwca. To w różnych krajach, czerwca, no w Polsce, tak? Jest chyba na początku czerwca.
Jakoś. Jest to jakiś zwiastun?
Sama druga tura, no generalnie te ostatnie wybory, no to myślę, że promują, że tak powiem, koalicję 15 października, czy Koalicję Obywatelską tutaj. Natomiast te wybory do Parlamentu Europejskiego są ciekawe, bo raz, że są duże okręgi, bo są województwa praktycznie, a czasem nawet dwa województwa w jednym okręgu, czy tam mazowieckie jest z kolei na dwa podzielone. A dwa, że nie ma przypisanej liczby mandatów na sztywno do każdego okręgu. Tam, gdzie jest większa frekwencja, tam więcej można zdobyć, a może nie być czasem nawet. Chyba teraz Kujawsko-Pomorskie nie ma w ogóle europosła, bo była mała frekwencja. Także tutaj...
No zwykle...
Jest ciekawie, ale też w tych wyborach europejskich dużo się mobilizują ci przeciwnicy Unii, czyli teraz jakaś Konfederacja, no tu PiS też i mogą bardziej pójść na te wybory, to może narobią frekwencji, bo niekoniecznie wygrają. No ale coś tam wprowadzali swoją, przecież Korwin był, nie?
Znaczy był jak spał. Był. Spał, to wiemy, ale brał. Coś spał i brał.
Był.
Spał i brał kasę. No, i to dużą kasę i o to tam mniej więcej chodziło. Tak, Czarek tu wprowadził temat partii ruskiej. Ona rzeczywiście będzie się teraz wydziczać w czasie wojny, szczególnie Putina przeciwko wolnemu światu, przeciwko Ukrainie, że będą no, takie hasła wyjścia z Unii Europejskiej no, w jakiś sposób podbijać, próbować jakoś właśnie taki radykalny elektorat zmobilizować do wyjścia z domu. Bo te wybory zawsze miały najniższą frekwencję. Tam zdaje się chyba najniżej to 20 parę procent jakoś któregoś roku było, czyli no zobaczcie, Polacy mniej więcej olali. To jedne te z pierwszych wyborów jakoś takie były bardzo, bardzo niziutka frekwencja. To oczywiście premiuje siły liberalne, prounijne, bo raczej tutaj ten elektorat jest świadomy i pójdzie. Jedyny sposób jakiś z takiego no, podburzenia, znaczy podniesienia poziomu emocji, no to właśnie różne onuce będą próbowały to hasło wyjścia z Unii Europejskiej. No to może, tak jak Czarek też powiedział, no, część elektoratu takiego radykalnego zmobilizują, ale to no, podniesie frekwencję, ale myślę, że te siły to przepadną z kretesem.
Okej, okay, to przechodzimy za chwilę do kolejnych tematów. Trwa komisja śledcza.
Jestem naszych widzów, jak tam może ktoś z was no, chciałby coś powiedzieć o swojej okolicy.
Piszcie na właśnie, piszcie głosy, jak u was, jakie są wasze wrażenia, jeśli chodzi o te wybory. Mamy też o Kraśniku właśnie naszej widzki Natalii. Kraśnik, znowu wstyd na całą Polskę. Po strefach wolnych od LGBT, Wi-Fi i 5G mam tam nadstrefę pisowską.
Toż nie tylko Kraśnik, no u nas całe takie województwo, no nie licząc tutaj bardzo bliskiego otoczenia Lublina, ale zobaczcie w Biłgoraju.
No, Zamość to jest największe miasto lubelskie.
Nie wiem, ale chcę Biłgoraj teraz, twoja żona z okolic, czy moja synowa z okolic Biłgoraja też pochodzi i tam pani posłanka Gromadzka no, wygrała. Teraz się nie udało, żeby liberalny kandydat zwyciężył w Biłgoraju.
Ale PiSowiec też nie wygrał, nie?
Także myślę, że tam no, Biłgoraj, już Zamość, to też zresztą nie tak znowu daleko, że tu zobaczcie, Kraśnik, Janów, no to takie bardziej
bastion
PiSowski, ale już Biłgoraj, Zamość, to już zaczyna się tutaj troszeczkę otwierać.
Chełm, tam też PiS, już w pierwszej turze patrzyłem, bo Chełm to jest trzecie miasto w lubelskim, także tam kandydat PiSowski już w pierwszej turze prawidłnie wygrał.
Tam rzeczywiście, no jeszcze czekamy na zmiany, o tak powiem.
Dyplomatycznie.
No, dyplomatycznie, no.
Okej, okay, to co, jeszcze coś o wyborach, czy przechodzimy do kolejnych tematów?
Jeszcze ten głos z Kraśnika, nie? Czyli ten głos pani Natalii, że tu w Kraśniku tak się źle dzieje, to wam powiem taki dowcip. Znaczy, no dowcip, może nie dowcip, ale teraz jest troszeczkę taka no, mowa też o dużych mediach, tam o tych takich fake newsach, o zatrudnianiu nawet sztucznej inteligencji do walki wyborczej i różne takie rzeczy, no to powiem wam, jak sztuczna inteligencja zadziałała tu w Jastkowie. Jeszcze w poprzednich wyborach, nie wiem, czy mamy dowód materialny działania tej sztucznej czy innej inteligencji, Tu była, był niedaleko taki poster kandydatki Platformy Obywatelskiej. O, dzięki Aniu.
I ja bym ci polecał nie pokazywać się z takim plakatem. Jak ci zrobią zdjęcie, że to twój program, to...
To ty się pokaż. Potem będę...
Może
weź tak pokaż tu i niech...
Pani prezydenckiej może być.
Przeczytaj, co napiszę, bo to nie wszyscy ale... co oglądają, część tylko słucha. Że mój program...
Napisane, aborcja na życzenie, pigułka dzień po za darmo. Kluby LGBT w każdej wsi.
O to, mi się, to jest mój kłoń czarny normalnie. Czarnek normalnie.
Dzieci w szkołach.
O co to chodziło?
Tak napisane, no, że niby był, jest mój program, czyli tak, tego, gdzie powiesili.
Był pod banerem podkleili.
Plakat
tak?
wyborczy, no a przy nim ktoś wbił sztachetę jakąś starą z takim właśnie na dykcie coś. No, widać, że to nie jest ta wysoka, że tak powiem, technologia. Tam to coś postrzywał.
Czy myślisz, że tu jakiś ChatGPT był właśnie wykorzystany?
Nie wiem, ale...
Ale ten, sztuczna inteligencja, czy raczej taka fejkowa.
Klub LGBT w każdej wiosce, że to rzekomo jest. Jest program kandydatki.
Ale ja tu z kolei Bartek mi podesłał właśnie, jak podklejali pod Kraśnikiem, chociaż to nie Kraśnik, to
urzędów.
Chodzi o to, że to jakiś lewacki działacz z kolei chyba chodził i podklejał te tablice pod tymi miastami, bo tam była strefa wolna nawet LGBT, Wi-Fi, o, USB, tak, tak, USG, tak. RTG, Euro, PLN, HF, Franki, 5G, BMW i tak dalej. Tam sobie jaja robili. Okej, ja bym już przeszedł w
troszkę
takim razie do...
Nie, no, ja słyszałem, no to już tam nie będę mówił gdzie, ale na przykład o takim czarnym PR-ze i to jest bardzo trudno zadziałać, bo wiecie, w tych społecznościach lokalnych, no to tak pocztą pantoflową troszeczkę się rozchodzi i było tak, że no, z jednej miejscowości był kandydat na wójta, no to ten drugi, a ten był strażakiem, nie? To rozpuścił taką wieść, że teraz wszystkie pieniądze z całej gminy na straż pożarną pójdą tylko na tę jego miejscowość i żeby na niego nie głosować, tylko
to ten
na
właśnie
tego.
Czanka znajomy, ale to tak takie... samo było przecież w Zamościu. Ten pan wnuk, który przegrał, był wieloletnim takim pisowcem, mówię tam różne się ciągną
no za tam
lody, oskarżył Zwolaka, że ten jest lewakiem i coś jeszcze, nie? Na co właśnie pan
to
prezydent Zwolak stwierdził, że on już nie wiem, tam kilkadziesiąt lat jest, kilkanaście może lat jest w małżeństwie jednym oczywiście, że córki chrzcił tam w tym kościele katolickim.
Zrobił sobie zdjęcie przy tym
Zrobił
kościele.
Sobie zdjęcie, a właśnie w sąsiedztwie i stał tam naprzeciwko jest sąd i mówi, że tutaj właśnie w tym sądzie właśnie trwa sprawa rozwodowa tego wnuka katolika oczywiście. Ta. No widać, że to...
Także mówił, odwinął się.
Mówi, że to mocno go to zbulwersowało, że to on jest oskarżany tu o lewactwo i antykatolicyzm i że w Zamościu tak sam powiedział, nie? Że w Zamościu ludzie na takie rzeczy patrzą.
Tam, no to była ta czarna kampania, brudna, właśnie tego typu, kłamliwa, ale no, wydaje się, że Polacy zaczynają troszeczkę się uodparniać i o tym już mówiłem wielokrotnie, że sprawdzają troszeczkę informacje, nie? I zaczynają myśleć, nie? I to jest to bardzo, bardzo... Bardzo cieszy. Nasza telewizja właśnie też po to powstała, żeby informować, żeby, że tak powiem, kłamstwa różne no, obdarzać. I cieszymy się, że to w Polsce zaczyna się dziać na coraz większą skalę.
A jak, jeśli chodzi jeszcze wracając i kończąc wątek lubelskie, to taki jest tutaj Czarnek, takim chce być trochę takim magnatem pisowskim. Jak byście ocenili ten jego wyniki jego ludzi w lubelskim? To jest porażka, zwycięstwo, czy taki raczej remis?
Znaczy na pewno w poprzednich wyborach, czyli ogromny sukces PiSu w sejmiku. No, mieli 18 radnych, a po ofensywie Platformy mieli 21. Nie? To rzeczywiście Czarnek tu się może napinać,
no, ale
i
o tym
chwalić.
Już mówili, ale jeśli chodzi o drugą turę?
Nie, no to druga tura, no to tam jak gdyby przewidywalne wyniki w Kraśniku i w niektórych, i w Świdniku. A największa klęska, tak jak powiedzieliśmy, to Zamość. Tu też prestiżowe miejsce Jastków, bo Czarnek no, tu mieszka na pograniczu, można powiedzieć, Lublina i Jastkowa, czyli to był jego teren. Nie wiem, czy pamiętacie, jak była taka akcja Czarnka rozdawania laptopów. nie? Taka dość znana, ponieważ tam nie zapłacili. Rozdali laptopy, a nie zapłacili.
No to no po co? To się dziwi standardowo, nie?
To pamiętacie, gdzie to się działo? No właśnie w szkole podstawowej tu w Jastkowie, nie? Także no tu u siebie, że tak powiem, Czarnek to robił. No i tu z Kretesem przegrał. No to tak z tym sukcesem bym się nie napisał.
No Zamość to też jest takie historycznie bardzo ważne. No można nawet powiedzieć, że w Polsce, no ale jak ktoś nie chce w Polsce, to przynajmniej w lubelskim najbardziej chyba znane miasto, jeśli chodzi o historię po Lublinie.
Mieszkańcy Zamościa bardzo dobrze się zachowali. Tradycje renesansowe, czyli otwartości, żeby w przestrzeni publicznej wszyscy byli równi. Przypominam, że na rynku w Zamościu nie ma żadnego kościoła. Jest tylko ratusz.
No to Czarnek poszedł do ratusza.
No i wtedy zrobili, wtedy Ziobro próbował zrobić kościół z ratusza. Trochę się mu udało, bo prokuratura i policja były ślepe, ale z kolei pan Zwolak, zobaczcie, wtedy zaprotestował jeszcze z jednym radnym, we dwóch się postawili wtedy i dzisiaj jeden z nich został prezydentem Zamościa. Także jakaś sprawiedliwość dziejowa i mądrość mieszkańców Zamościa, taka renesansowa, czyli można powiedzieć troszeczkę protestancka, bo przypominamy, że założyciel Zamościa, czy można powiedzieć ten Zamojski, który najbardziej się wsławił, to do 20, tam nie wiem, pierwszego czy trzeciego roku życia był protestantem, tak go rodzice wychowali. Potem wysłali go niestety na studia do Włoch, no i tam troszeczkę mu się tam coś w głowie zmieniło, ale i przeszedł na katolicyzm. Już jako taki student, można powiedzieć, ale do końca życia chciał budować taką Polskę tolerancji religijnej. I on tam mówił właśnie takie słowa, że tam chciałbym, żebyś tam miał moje poglądy, no ale jestem gotów bronić twojego prawa do wyrażania swoich poglądów. Tam już nie pamiętam, coś rękę uciąć, czy
tak, coś takiego. Takie, no i w Zamościu rzeczywiście, tak
znane słowa Zamojskiego.
Kościoła nie mam, nazywany jest Padwą Północy. Czasami Zamość rzeczywiście, byliśmy w Padwie i rzeczywiście wygląda podobnie.
Ta, te podcienie ten rynek.
Przejdźmy w takim razie do kolejnego tematu, czyli do komisji. Komisja do spraw afery wizowej i właśnie ten torturowany Mariusz Kamiński. Dzisiaj o 13. Czarek, powiedz nam, jak tam udało się zacząć o czasie, bo pan Szczerba, tak przewodniczący, dość. Tym razem jakby się zabezpieczył lekko przed kompromitacją tej poprzedniego przesłuchania.
Uczą się od siebie, tak.
Właśnie Kaczyńskiego, gdzie Kaczyński mówi, że on nie może przysięgnąć, bo on takie tajne informacje zna, to musiałby mu
to
Tusk pozwolić.
To była komisja Pegasusa, a teraz tak. Mamy komisję wizową, która wyciągnęła tu wnioski.
Tusk pozwolił Kamińskiemu, mówi, że możesz mówić, co chcesz.
Przyszło pozwolenie na...
Mówi coś ciekawego?
Na ujawnianie informacji niejawnych. No najpierw powiedział w ogóle, bo tam zawsze pytają o imię, nazwisko, zawód, to powiedział, że jest posłem.
Ty, a no nie wezwali karetki? Napoleon ma na drugie? Napoleon Kamiński?
Także poseł na Sejm. No a potem w swobodnej wypowiedzi, w ogóle się okazuje, z jak wypowiedzi wynika, że to właściwie on tę aferę wizową
wykrył
i załatwił. No.
Wszystkich
miało nie być żadnej afery.
Pierwszą osobą, która uzyskała informację o możliwych nadużyciach, osobiście zlecił CBA wyjaśnienie sprawy, bo w połowie lipca 2022 zgłosił się do niego informator, że tutaj coś się dzieje. Osobiście wtedy zadzwonił do szefa CBA i nakazał tam sprawdzanie, Andrzeja Stróżnego, sprawdzanie. Po tam różnych sprawdzaniach i śledztwach i odkryli tego Edgara Kobosa, że to on coś tam robi. Były dwa odważne, kontrolowane wręczenia korzyści majątkowej, między innymi właśnie temu Edgarowi Kobosowi. Odkryli tam kilku urzędników jeszcze, że MSZ mu pomaga i że ten Piotr Wawrzyk tam jakoś na to przyzwala. I w końcu zdecydowali, żeby tu Piotra Wawrzyka z rządu wycofać, a tamtych no ale, jakieś zarzuty
ale
przedstawiać.
Ale Jarosław mówi, że to jest aferka. Nawet nie afera.
Właśnie aferka, bo w sierpniu jeszcze zeszłego roku CBA informowało Kamińskiego, tak mówi, że 268 osób nielegalnie te wizy dostało. Natychmiast zwrócił się, by bardzo dokładnie sprawdzono ich wszystkich. Nie figurowały na listach osób niebezpiecznych, także spoko.
Bezpiecznie. Nie no, to muszą ustalić...
Czyli Polacy nic się nie stało.
Z Jarosławem muszą ustalić zeznania, bo ten mówi, że on pierwszy aferę wykrył, że tu zrobili zakup kontrolowany i to dwa razy. I złapali bandytów na gorącym uczynku, a Rosław mówi, jaka to afera, co wy, to nawet aferka nie jest. No to który kłamie?
No, dowiemy się może w końcu, ja bym się nie chciał dowiedzieć, tylko ja bym chciał usłyszeć, żeby zarzuty jakieś były, tak? No bo tutaj
nie,
mamy...
ja bym tam zarzuty, to sobie możemy zarzucać gnojem tam, wiesz, na tym, nie? Ja bym chciał, żeby były wyroki i to takie więzienia.
No to zobaczymy, bo tu właśnie nasz widz Dariusz Niedźwiecki. Co do PiSu pełna zgoda, złodzieje, ale skąd u was tyle ufności w KO? To nie wiem, przecież to też są złodzieje i wielokrotnie to udowodnili z Donaldem na czele.
Z Donaldem na czele. No, Darku,
i jeszcze dopisuje,
słuchasz...
zwłaszcza, że miało być rozliczenie i nic nie ma.
No, nie, no, nie, my byśmy chcieli więcej, ale nie jest tak nic. Drogi Darku, przecież powinieneś dobrze pamiętać, bo oglądasz większość naszych programów, że my mówiliśmy, że to nie jest głosowanie za Platformą, tylko to jest głosowanie przeciwko PiS. Że trzeba tych bandziorów z PiSu, którzy się okopali, obryli, tak już jak, nie wiem, jak może świnia w bagnie, to już tam poczubek ryja tam zanurzona w tym wszystkim. Kradną, zęby se nawet wstawiają za nasze pieniądze.
Botoks, czyli co?
Botoks se ładują z karty Orlenu, nie? Czyli pokazuje stan upodlenia państwa przez kato, pato komunę pisowską, ziobrowską i jakąś tam jeszcze. No to Darku, bądź uczciwy i mów, że my tu nie tam Platformą się zachwycamy, czy Platformie ufamy, tylko stwierdziliśmy, że patrząc na realną grę polityczną, jedyną szansą odgonienia bandytów, złodziei i różnych innych z tej katolicko-narodowej swołoczy od koryta było zwycięstwo koalicji 15 października. Noż to przecież wiesz, to czego takie brzydkie komentarze.
Oprócz botoksu ja też widziałem, że jeszcze chyba Wielki Kanion zwiedzali właśnie za nasze pieniądze też. Tak? Właśnie z tej karty Orlenu. Ta.
I co zobaczyli tam?
Nie wiem. Winę tu.
Ja pana
czyją winę tu?
Natalia jeszcze pisze,
winę Tuska. Winę Tusk.
To tam Czarnek może kandydować na prezydenta, jeśli inni w mafii PiS mu na to pozwolą.
No jakoś nie bardzo.
Niech idzie, nie?
Ja też myślę, że niech idzie, nie?
Bo to... Niech idzie, ale Mastalerek chyba chce
jakby
być
był na prezydenta lubelskiego, to może by jeszcze wygrał, ale w całej Polsce to nie wieszczyłbym mu jakichś wielkich szans. Przeszedłbym teraz już do tematów bardziej międzynarodowych, chociaż Polska też, bo tu mamy nuclear sharing. Czy jeszcze coś chcecie?
Polska jest taka trochę też międzynarodowa.
Międzynarodowy taki jesteś, otwarty. Mamy informację o nuclear sharing. Otóż Andrzej Duda wypowiedział się, wiesz, był właśnie u Donalda Trumpa. W ogóle to było tak, oni to pisowcy przedstawiali tak, że Mastalerek załatwił Dudzie.
Poczekaj,
wizytę
pół roku
u Trumpa.
Pół roku Trump powstrzymuje danie broni Ukrainie, znaczy tych funduszy.
I jedzie Andrzej.
Jedzie Andrzej na Mastalerek siwym kuniu.
A Mastalerek w międzyczasie wżera jakąś tam pizzę za $1.5.
Żeby to pizzę. Ja myślę, że jakiegoś tam małego burgerka.
Burgerka gdzieś tam w Transjolu po drodze.
Ale Andrzej też.
Andrzeja to ja tam nie widziałem.
Jest, jesz Andrzej źreo tak, żeby mu się na krawat nie, keczup nie wylał. Czy majonez, normalnie tak.
W każdym razie polski prezydent w takim razie, a na pewno jego ministrowie właśnie żerają gdzieś tam po drodze jakieś tam te...
Za złoty 50, nie, dolar 50.
Dolar 50.
No, to, ale my mówimy, no ja wiem, ale dla Amerykanów dolar to jest jak tak złoty. Jak złoty, czyli to sobie wyobraźcie, w jakim to lokalu oni byli, że wszystko po złoty 50.
Oszczędzają, no co ty chcesz, a jak botoks se robią, to źle, a jak oszczędzają, to też
słuchaj,
źle. No.
Ale przecież Duda ma 700 pracowników. Ileś tam przecież tony jakiegoś tam, nie wiem, ciastek i tak dalej. To wszystko z naszych pieniędzy. A prawdopodobnie tu musiał zapłacić ze swoich.
O kurde, dlatego ten złoty 50.
I teraz widzicie, no. Widzisz,
no. On z Krakowa jest.
To coś to tacy, jest. Się nazywa ich centusie.
Tak jest.
$1.5.
No. W każdym razie pojechał do tego Trumpa i od razu kasiora dla Ukrainy się znalazła.
Nie, tak, no, na drugi dzień, oczywiście. No. Nie no, jaja tam są takie, że to...
Stalerek załatwił.
szkoda gadać.
Ale dlaczego jaja? Choć, bo okazuje się, że na przykład to głosowanie, to ten Johnson już dwa dni przed wizytą Dudy tak.
ogłosił, że będzie.
O to chodzi, bo to nie chodziło o to, że tam głosują nie tak, tylko że nie ten było, Johnson wstrzymuje to głosowanie.
Sam na żarce ogóle, było, tak. A i poza tym trumpiści głosowali przeciwko, z tego co widziałem.
A jeszcze tam 20 chyba, nieoficjalne doniesienia są takie, że demokraci dogadali się z tym Johnsonem przeciwko Trumpowi i tym trumpistom, że go nie wyrzucą z tej funkcji rozprowadzającego.
Tego Johnsona,
tego
tak?
Johnsona, nie?
Tylko żeby im zrobił to głosowanie.
No tylko i teraz,
Republikanie się podzielili, bo tam 100 chyba poparło republikanów, no bo nie wszyscy republikanie to są trumpiści, a trumpiści w większości byli przeciw 112.
Także gadanie...
Obecni demokraci wszyscy głosowali za.
Ale to
za.
Wiecie, jak Andrzej się chce puszyć, jak Andrzej chce się napinać,
nadymać tak.
To co Pawiowi zabraniać? Nie?
Niech się ma, nadyma. Już niedużo mu zostało na szczęście.
Ponadyma się, my się cieszymy.
18 miesięcy, ile tam? 22 wtedy
czyli
był,
on,
tak?
Czyli on, chyba, no. A to jakoś ci pisowcy myślą, że za to berło, to ten Trump?
Tak? Nie, ja widziałem z kolei, wiesz, jak są te takie, jak to się nazywa, te takie zabawki takie, co się tak steruje, nie?
No.
To ja widziałem właśnie...
Marionetki.
Marionetki. Na szczycie jest takie omema, na szczycie jest właśnie łapa z mastalerkiem, potem jest Duda, potem jest Trump. Potem jest Johnson. O tu, widzisz. Mastalerek, Duda, Trump, Speaker Johnson. A na końcu jest mała marionetka, to jest Izba Reprezentantów. Także mastalerek, ale zobacz, mastalerek też jest właśnie sterowany. I nie wiem, kto go steruje.
No właśnie. Czyli widzicie, że...
Jarosław chyba może.
Co ty? Jak przecież mastalerek teraz ugryzł w rękę Jarosława. To chyba się chce zerwać.
Jarosław tak właśnie wysterował.
Może chce go zerwać się ze sznurka, nie? I gryzie po rękach Jarosława. Przecież mówiliśmy na początku, jak mówi, że źle partię prowadzi.
Uwierzę, no, różne rzeczy gada.
Nie, ale no tam bądźmy już poważni, także Andrzej żadnego związku z tą sprawą nie ma, to jest oczywiste. Ale no nawet tacy komentatorzy tam z Platformy no, mówili...
Z drugiej strony był Paweł Kowal, który stwierdził, że zaczęło się od tweeta Tuska.
Ale powiedzmy, dobra, no jest taka praktyka, że powinniśmy mieć dobre relacje z oboma stronami tego konfliktu w Stanach, czyli z jednym i z drugim prezydentem.
Wysłanie Andrzeja.
Także mi to nawet pasi, nie mam nic przeciwko, że Andrzej... Znaczy z tym hamburgerem za złoty 50 to się złaźnił.
Bo to był Marcin Mastalerek i Wojciech Kolarski.
No właśnie, ja nie widziałem tam Andrzeja.
Duda?
To nie był Duda, tam tyłem. To było tam. Dwóch ministrów.
Ale Duda komentował potem
sorry,
w Super Expressie.
Sorry, Duda, tak. To nie ty.
W Super Expressie.
Chyba, że ci w torebce przynieśli.
Że jak zobaczył tę fotografię, to był na nich zły, że się nie podzielili. Dobra pizza za $1.50.
No, ale mówię, dobrze, że Andrzej się tam spotkał. Zobaczymy, co tam
od
będzie.
Chicago było?
Nie, w Nowym Jorku.
A, to nie tam, to myśmy tam nie byli.
Ale blisko, taki sam mniej więcej, czy no podobny właśnie, jest ten Trump Tower, także byliśmy koło tego Trump Tower w Chicago. Dobrze, że Andrzej tam pojechał, dobrze, że długie spotkanie było. No oczywiście tam nikt specjalnie się tym nie przejął. Myślę, że Polonia tam swoje wie i będzie nawet głosowała. Trump. Nawet tam się nie przejął, ale...
Ale Mastalerek się przejął.
Za jedno to bym chciał pochwalić Andrzeja.
O,
i to na poważnie.
To weź jakieś fanfary muszą pójść.
To tutaj teraz taki, nie wiem, masz Mateusz jakąś fanfarę?
Sukces.
Tak, jest tylko sukces tego, ale nie, to ja nie chcę, bo to ja chcę naprawdę powiedzieć, że to sukces. Myślę, że to, że prezydent Polski, jaki on tam jest, taki jest,
każdy
ale no to tam nie, zresztą teraz jest w Kanadzie, nie wiem czy wiesz, i w Edmonton, wiesz jak go powitali?
Wiem, chlebem i solą?
Nie, kłamca i, czekaj, kłamca i tchórz chyba, tak Polonia.
Oj, będą procesy, nie?
Nie, no to wolny świat.
Patrz, puszczają ci fanfary dla Andrzeja. Czekaj, daj jeszcze raz.
O! Jest!
I czerwony dywan.
Brawo, Andrzej, gratulacje. Dobrze, że powiedziałeś o Polsce jako o przyszłym mocarstwie nuklearnym. Oczywiście na razie zapożyczone, czyli nuclear sharing, że to Stany Zjednoczone mają swoją broń atomową rozlokować w Polsce, ale ci, którzy oglądają nas tam od 8 lat, już 9 rok, to wiedzą, że to był nasz postulat w 2016 roku. Mówiliśmy, że biorąc pod uwagę, że mamy zbójnickie, zbójeckie mocarstwo nuklearne, komunistyczne u naszych granic, rzut beretem od Warszawy, mówię o Kręgu Królewieckim, to w odwodzie powinniśmy mieć na naszym terytorium broń nuklearną. Oczywiście najlepiej tak jak Izrael swoją, ale no, z braku laku to może być i ta pożyczona, nie? Czyli nuklear sharing.
Andrzej powiedział, to temat rozmów polsko-amerykańskich od pewnego czasu. Ja na ten temat rozmawiałem już kilkakrotnie. Nie ukrywam, że pytano o to. Zgłosiłem naszą gotowość. Rosja w coraz większym stopniu militaryzuje Okręg Królewiecki. Ostatnio relokuje swoją broń nuklearną na Białoruś.
Także bardzo dobrze. I tu widać jakiś może zaczątek takiego czegoś, o czym marzymy, że niezależnie kto jest z jakiej opcji politycznej, to próbuje realizować polską rację stanu na zewnątrz. I w tym duchu też z tej strony PO pojawiły się głosy, że no dobrze, że prezydent robi tego typu gesty. No i my się też pod tym podpisujemy, że tu, jeśli chodzi o interes Polski, niezależnie od tych napięć wewnętrznych, różnic i tak dalej, powinniśmy stawać po tej samej stronie barykady. I to, że tu i rząd, i prezydent stają razem, to nas cieszy i brawo, Andrzej, dobrze, że potrafiłeś się tu wzbić ponad te różne tam animozje i oby tak dalej.
Także brawa dla Andrzeja. To jeszcze wróćmy do tej pomocy USA, bo tam był większy pakiet, bo to tam oni połączyli, bo tam była Ukraina, Tajwan,
Izrael
i jeszcze ktoś chyba czwarty, nie? No ale dla Ukrainy najwięcej, 60,8 miliarda dolarów. To są ogromne pieniądze, nie? No bo to na złotówki to będzie ile? To prawie...
Razy 4,05.
To będzie, no to ładnie, będzie ładna kasa, 250 tam, no, z tak, hakiem jakoś, troszeczkę tak wyjdzie, nie? Bo tam ten dolar jakoś tam różnie chodzi na złotówki, także no to będzie gdzieś 1/3 budżetu całej Polski.
No to, ale to jest dobra
większość
wiadomość,
tych pieniędzy
właśnie
to wróci do Ameryki. To w sumie dobrze chyba, nie?
Ale no ta gorsza, no to jest, że spora część tych pieniędzy to jest na uzupełnienie zapasów amerykańskich, które zostały naruszone przez pomoc dla Ukrainy, a tylko część, no tam może tu ktoś z widzów mnie poprawi, ja czytałem, że no tam 8 miliardów, to jest bezpośrednia ta pomoc.
Ja gdzieś też słyszałem 30. Tak
może, no dlatego mówię, tu się nie spieram, ale
eksperci mówią, że no fajnie, ale że to nic nie zmieni, że Rosja już ma inicjatywę, przewagę
za późno
w dronach,
niestety,
w tej warce elektronicznej. Także
tu za późno, bo na wojnie nie liczy się tylko broń, ale morale żołnierzy. I to, że Ukraina została przez ponad pół roku pozostawiona bez pomocy, też ten konflikt na granicy i wojna z Polską, taka dyplomatyczna, to wszystko znowu napsuło, dało dużo złej krwi, jak to kiedyś Sienkiewicz pisał, i bardzo mocno spadło morale na Ukrainie. I teraz mamy z tego różne kłopoty. Sytuacja na froncie to jest tylko jednym z tych kłopotów. Drugim problemem, no to będzie kolejna fala migracji. Tu z Grzegorzem Doleckim, który często jeździ na Ukrainę i najlepiej z naszej redakcji wraz z Michałem Fałkiem śledzą te tematy. To właśnie Grzegorz mi mówił, że z tych terenów bliżej frontowych, gdzie ludzie zaczęli wracać, bo mieliśmy najpierw tę falę 3 milionów, nie? Potem, po mniej więcej roku, zaczęli wracać, myśląc, że to już będzie zwycięstwo, jakaś stabilizacja i tak dalej. No a teraz zaufanie w możliwość wygrania z Rosją bardzo zmalało. I teraz znowu czeka nas kolejna fala kobiet i dzieci w Polsce. To jest też nasz problem, nie? I to jest, mówię, bardzo zły owoc tego, że świat zaprzestał takiej silnej pomocy Ukrainie, że Ukraina na czas nie dostała odpowiednich środków obrony przeciwlotniczej i tamtych samolotów F-16 i to wszystko. Teraz to już jest trochę musztarda po obiedzie, nie? Dlatego no, dobrze, że to jest. Prezydent Zełenski podziękował i tak no, tam robi dobrą minę do złej gry, jak to się mówi. Ale sytuacja na Ukrainie jest bardzo, bardzo poważna i trudna. I za to główną winę ponosi, moim zdaniem, brak odpowiedniego i na czas wsparcia Zachodu.
Jak to się skończy? Mamy już wojnę niedługo będziemy mieli 2,5 roku za parę miesięcy, tak? tak niektórzy mówili, że to będzie to samo, co w 2014 roku, gdzie tam ile, 8 lat było zamrożenia. Początek był taki ruchliwy, a potem było zamrożenie konfliktu. Będzie teraz to samo? Czy Rosja przełamie Ukrainę, czy odwrotnie? Jak myślicie?
Znaczy tutaj myślę, że jeśli chodzi o przyszłość, to trzeba pamiętać, że spora część zdarzeń przyszłych jest nieprzewidywalna. Nie? Mówiąc z perspektywy Nowego Testamentu, można powiedzieć, że to Jezus jest Panem historii. Wczoraj na kazaniu właśnie też pokazywałem w ujęciu takim eschatologicznym taką deklarację, że nawet w tych trudnych czasach takiego końca historii, jak to niektórzy historiozofowie mówią, Jezus nie traci kontroli i w Biblii jest pokazany nawet w tych czasach ostatecznych jako Pan królów ziemskich, Pan nad królami ziemskimi. Dlatego z takim wyrokowaniem, że tu na pewno Ukraina przegra, Rosja wygra i tak dalej, to ja bym był ostrożny. Nie? Myślę, że widzieliśmy w tej wojnie różne zwroty akcji. Przecież po pierwszej tej nawale rosyjskiej, kiedy okazało się, że to ma być pełnoskalowa wojna, a nie tylko tam poszerzenie strefy wpływów tej z 2014 roku, no to większość wszystkich komentatorów, także i my nie mieliśmy dużych nadziei, że jednak ta pancerna pięść moskiewska no zniszczy Ukrainę. Okazało się, że ta pięść została odrąbana i niewiele z tej pierwszej ofensywy zostało. Także ta wojna już miała swoje zwroty akcji w te i we w te. Były też te wielkie nadzieje ofensywy ukraińskiej. Ona się okazała fiaskiem. Można by dzisiaj powiedzieć, że może
ale nawet była. Ale była też jedna fajna ofensywa.
Jedna fajna była, no ale się zatrzymała przez brak uzupełnienia sprzętu.
No i Ruscy tam już teraz odbijają niestety. Tam
no właśnie dlatego mówię, że ta ofensywa, ta ostatnia, no, na którą Rosjanie się przygotowali wieloma pasami umocnień, no była bardzo wyczerpująca. Można powiedzieć, wykończyła Ukrainę. Krew upuściła Ukrainę. I teraz no, Ukraina przechodzi do obrony, a nie ma odwodów. Nie
a
ma
mówią, odwodów. Że Ruscy szykuje się do ofensywy.
No właśnie, dlatego mówię, sytuacja jest bardzo, bardzo trudna. Ja jeszcze liczę, że sytuacja wewnętrzna Rosji, ona nigdy nie jest stabilna. Nie? Pokazujemy, znaczy my tam mało pokazujemy, ale w mediach głównego nurtu na przykład były pokazane te powodzie, które dotknęły część Rosji i ogromne niezadowolenie społeczne, bo okazało się, że władza, ta właśnie, którą odpowiedniki wybieramy teraz, wybieraliśmy wczoraj, ta władza samorządowa, nie? Ona ma wszystko w dupie. I wiesz, czy zatopić miasto? No to zatopić, a co tam w ogóle nie...
Bo widziałem, gdzieś chyba 12 metrów fali było w pewnym
momencie. To właśnie mówię. Oni zamiast, wiadomo było, że idą roztopy, nie? Że tam z Kazachstanu i tak dalej, że woda, ziemia nie wchłonie tej wody, która idzie z roztopów. No to trzeba było, wiedząc wcześniej, opróżnić zbiorniki, te, które mają zatrzymać te masy wody. To wiesz, co te kacapy zrobili? Napełnili do poziomu 98%, nie? Bo tam pili chyba czy coś, mieli wszystko gdzieś i przyszła fala, wtedy puścili i no zatopili tak, całe miasto.
No to tak jak w Polsce, wiecie, no, a tam, jak w tam serialu, jak on też fala chyba, jak ten polski serial o powodzie się nazywa? Fala czy powódź? No to tam było, że z kolei jakieś zawody, fregaty były chyba na zbiorniku.
No i trzeba było trzymać wodę i nie można było, puścić, nie? No to jest właśnie komunizm, bo to właśnie pato kato komuna.
Wielka woda,
to,
o, dziękuję.
Wielka woda zrobiła, że zobaczcie, na Rosję nawet bomby nie trzeba zrzucać, sami się potopią, rozumiecie, że tu, a i to ja nie mówię o jakichś, wiecie, małych zdarzeniach, nie? To są jakieś tam duże miasta zatopione, nie?
Ale śmiejemy się z tej Rosji, ona ciągle dostaje w dupę, no ale ciągle idzie do przodu.
No bo to jest Mongolia. No
ciągle
to
tak. Do przodu, no bo niedawno byliśmy tutaj całą wschodnią granicę.
Mieliśmy
jeszcze te 30 lat temu, a jednak teraz jest Ukraina.
No, o tej wojnie teraz na Ukrainie, nie?
Tu też.
Także spokojnie. Ja bym jeszcze no, trwał w takiej nadziei, że Ukraina jeszcze się podniesie, jeszcze tu jakiś nowy faktor się pojawi. Zobaczymy, co się wydarzy na Dalekim Wschodzie, nie? Bo tu już mamy Bliski Wschód.
Na Bliskim też.
Na Bliski Wschód już mamy w ogniu. I zobaczcie, że nastąpiła pomoc dla Ukrainy w pewnym sensie, zaatakowanie Iranu. że przecież Iran no, już jest teraz prawie, że w otwartej wojnie, a na pewno w szachu z Izraelem, nie? Czyli
trafił na listę na pewno.
Zdolności produkcyjne
w szachu perskim.
W szachu perskim, a zdolności wspierania Ukrainy, tych mułów, czy jakich tam, zmalały. Zdolności wspierania Rosji przez mułów z Iranu, a ja to lachów raczej, zmalały, bo oni teraz muszą gromadzić, wiecie, zapasy, muszą się przygotowywać.
Wystrzeliwują to.
Także czy nie zostanie otwarty jeszcze kolejny front, ten dalekowschodni, to też nie wiemy. I wtedy tu komunistyczne Chiny, no bo przecież Rosja bez, można powiedzieć, pomocy, to sama się zapadnie. No to tam mogą broń produkować, ale nic więcej, nie?
Tak jak NATO i Europa wspiera i Ukrainę, no to te złe państwa cały czas wspierają Rosję. Tak?
Nie koncentrujemy się teraz, co tam się dzieje w Chinach, ale ogólnie źle się dzieje. Znaczy dla nas dobrze, ale gospodarka chińska coraz bardziej, że tak powiem, idzie w dół. Jakieś tam kryzysy i tak dalej, i tak dalej. Także tu sytuacja międzynarodowa jest bardzo dynamiczna. I takie powiedzenie, że o, teraz to już Ukraina na pewno przegra, absolutnie bym takiej tezy nie stawiał, a nawet jej zbyt poważnie nie rozważam. Bo myślę, że tu jeszcze jakiś zwrot akcji może być.
Tam oprócz tej ustawy, oprócz tej o pomocy, no to przegłosowali, że w końcu te konfiskowane rosyjskie mienie będzie można przekazywać Ukrainie, prezydent USA, na fundusze i na odbudowę, i fundusz na zakup broni i amunicji drugi. Także tutaj mam nadzieję, że skorzysta z tego bardzo szeroko Biden i wyśle te pieniądze. No, państwa europejskie ciągle tego jakoś nie robią, może by też już mogły zrobić, czy tam Unia Europejska. I druga rzecz, a propos Dalekiego Wschodu, przegłosowała Izba Reprezentantów zakaz działania TikToka. Jeśli go nie sprzedadzą tam amerykańskiej jakiejś firmie.
No to bardzo ciekawa informacja, bo praktycznie to TikTok to jest wpływ na to najmłodsze pokolenie, tych 13 lat wzwyż, nie? To tam TikTok króluje, tam już nie YouTube, nie Facebook, no Twitterze zapomnij, tam o X-ie. Tam cały czas jest ten TikTok, no i na razie robi tam, powiedzmy, siano z mózgów ludziom młodym w większości. Oczywiście przechwytuje dane, bada różne nastroje i tak dalej. Te szpiegowskie różne programy TikToka to robią. Także przejęcie tego narzędzia byłoby wielkim sukcesem Ameryki w wojnie z komunizmem.
Okej, czas jeszcze na końcowe wasze głosy. Głównie tu PiS, nasze tematy polskie rozgrzewają was. DJ Carlos pisze, PiS Bolszewia to najgorszy okres dla Polski i to nie od 89, tylko od 56 roku, czyli od upadku stalinizmu w Polsce. Nieprzypadkowo to zestawiłem. Pozdrowienia dla kumatych. Zgadzacie się?
No, porównanie ostre. Może bym aż tak nie powiedział. Na pewno bym się zgodził, że jeśli PiS by wygrało 15 października, to byłby to najgorszy okres w historii Polski. Myślę, że wtedy można by go z jakąś formą dyktatury, może nie stalinowskiej, bo teraz, no wiecie, czasy troszkę się zmieniły, ale takiej białoruskiej, na pewno byłoby to całkowicie realne. Oni chcieli to zrobić. Oni już byli gotowi.
Artur G., czy ktoś sprawdził trzeźwość pana Kamińskiego?
No właśnie o to chciałem. Czy on przyszedł jak zwykle, czy...
Właśnie, co tam się w ogóle dzieje, Czarek? Powiedz nam, czy tam coś nowego?
Nie wiem, jak przyszedł. Nie badałem, no wypowiada się jakoś tam.
Składnie.
Mówi, rozmawia, znaczy...
No, coś tłumaczy.
Odpowiada na...
Stan niezwykły.
Na jakieś tam pytania, więc chyba... Działa, ale nie wiem, czy on lepiej funkcjonuje.
No tak.
Tak, czy
no
tak.
Kiedyś taki dowcip po koparce. No.
No nie będziemy. Nic ciekawego na razie nie powiedział, tak?
Tam były pytania o to rozporządzenie, projekt rozporządzenia, który miał tam jeszcze rozszerzyć te wizy, no to na te różne kraje islamskie ułatwić uzyskiwanie tych wiz. To mówił, że tu to był projekt MSZ, ale jego tutaj Kamińskiego MSW to bardzo skrytykowało i Także jest dobrze.
Kamiński dobry, PiS zły, tak? MSZ zły, bo to tam ten raut o MSZ tak był. Artur G. Pat załatwił ułaskawienie.
Nie, bo raut też miał powiedzieć, że projekt trafił do konsultacji bez jego wiedzy.
Aha. Nie, no tam w ogóle tak, wiesz.
I zły jest ten Edgard Kobos, tam, tak?
Prostu, on jest... Nie, tam może, nie wiem, skąd to się może na przykład portier znalazł jakiś projekt. O, patrz, do Sejmu wyślę. I tak właśnie nie ma. Ja się tylko pytam,
to kto... Projekt rozporządzenia to nawet nie do
tam, dobra, te rozporządzenia można wrzucić do kosza, ale kto ukradł? To chyba z MSZ-u, czy skąd? Czy nie, z jakiego nie,
klimatu
ministerstwa?
Jakieś tam.
Ale z, nie tam wiem, kość słoniowa, cztery melony.
To chyba klimatu jakiejś tam, czegoś tam, bo to nie z lotniska zawinęli.
No to właśnie to, co tam Okęciu, różnym tam przemytnikom zabierali, no to tam wystawili to,
się, że to
i PiS wszystko pokradł normalnie. I nie ma winnego normalnie, nie ma
chyba
kamer.
Chyba kultury. Kultury, bo tam eksponowali, była ekspozycja różnych tych rzeczy i że jakieś nielegalne kości słoniowe były w Ministerstwie Kultury.
I wszystko pokradł.
Właśnie nie wiem.
Dobrze, że oni sobie tylko z porcelany te zęby robili, a nie z kości słoniowej.
Tak, klimatu i środowiska chyba, o tak.
No, no, no.
Aha. Bo kultury chyba nie, no bo to
no dobra,
ten większy
tak,
minister.
Tak, masz rację.
Pad jeszcze, tutaj ale pytanie o naszego pada.
Klimatu i środowiska.
No i środowiska, klimatu, czyli kość słoniowa, no.
Wiesz, może oni już mieli w planie, że to się na koniec prywatyzuje, nie? Ministerstwo Długich Kroków.
Pat załatwił łaskawienie Trumpa, kasę dla Ukrainy, że... załatwił same sukcesy. No to właśnie, że załatwił, Andrzej Duda.
No tak.
Andrzej, no kto ma załatwić?
Andrzej, niech...
Ale patrzcie, jak on na zupełnie całkowicie prywatnej wizycie takie rzeczy załatwia, to jakby tak pojechał...
To jak w Afryce by było. Bo w Afryce był chyba właśnie...
Ale był niedawno
na wojnę by prawie, żeby było.
To był nie, on nie był z Tuskiem, Czarek. Tusk był z nim. On tak
twierdzi. Właśnie,
a zaproszenie było odwrotne.
Jak rozmawiał z nami ambasador Stanów Zjednoczonych tu w Lublinie, to powiedział, że to spotkanie to było z premierem.
A co z Andrzejem?
I z Andrzejem. I z czy w tej kolejności. Czyli możecie sobie sprawdzić.
Tam...
Ambasador Brzeziński jasno, a on reprezentuje prezydenta Bidena, czyli on powiedział, że to Tusk był zaproszony, a...
No na papierach tak było, bo to przecież pokazali później zaproszenia, że właśnie drugim... Andrzej był jako towarzysz, nie?
No tak, osoba towarzysząca, tak.
A Masarek? Osoba towarzysząca osobie
osoba sterująca.
Masalerek był skocz po piwo.
Po pizzę.
Po pizzę, może być.
Tutaj ktoś chciał jakieś... Do ciebie prosimy o dowcip po koparce. Też chcemy usłyszeć.
No zakonnice kiedyś, no. Wynajęły pana z koparką.
To dowcip, to jest historia.
Historia, to właśnie. To, ja przepraszam, to nie jest dowcip, to się możemy pośmiać, ale to jest autentyk.
Anegdota.
To gdzieś pod Karpaciu to było. Wiecie, tam są
górki
takie,
musiały być.
Górki, dołki, nie? I trzeba jakieś miały tam teren koło klasztoru, taki dość mocno nachylony i trzeba było tam zrobić pewne prace koparką. No, nikt nie chciał tego robić, bo się bali. W końcu się zgodził jeden pan, ale postawił jeden warunek, że zanim on ruszy do pracy rano, to do śniadania musi zatankować ćwiartkę wódki. Nie? I jak zatankuje, to pójdzie im to zrobić. No i pierwszego dnia zatankował, zrobił, nic się nie stało. Drugiego dnia zatankował, zrobił, nic się nie stało. Trzeciego dnia coś się stało z flaszką. I zamiast tam
im chyba,
całej ćwiartki, było, no. Gdzieś, nie wiem, czy która upiła, wiecie...
Czy ksiądz miał wizytę?
Nie,
na
może,
jakąś...
może ksiądz miał, albo do pączku wlała tam, bo to się też spirytu... No i siostry mówią, a to tam nalejemy dwie setki, tam setkę wody do tej ćwiartki, setkę, nie, żeby, bo tam jakby dwie to już by się poznał, nie, nalejemy setkę wody, nie, no wszystko ładnie ustawiły, przyszedł operator koparki, zatankował, zakąsił, poszedł do roboty, masz wypadek, normalnie przekręcił się, poszła koparka, w dół tam się, no jakoś uratował, nie, i on wyciągają go i mówi, wiedziałem, żeś tam je oszukały.
Że coś z tą wódką było nie tak. No, Polska.
Nie wiem, czy śmieszne, ale to jest autentyk. Nie, to nie jest dowcip, nie?
Okej, przechodzimy do ogłoszeń. W takim razie, już mieliście dowcip, to już czas kończyć w takim razie. Przypominamy wam o wsparciu naszej telewizji. Co miesiąc mamy challenge właśnie ilości osób, które wspierają telewizję Idź Pod Prąd. Ostatnio ten 1000 się nie udaje. Na dzisiaj mamy szacowane 540. Jeszcze trochę brakuje do kwietnia, do końca kwietnia, nie? Bo tam chyba we wtorek się kończy. Także mamy tydzień z niewielkim okładem. Prosimy Was o wsparcie. Jeżeli podoba się Wam to, co tutaj widzicie, wejdźcie na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Tam znajdziecie szczegóły, jak można nas wesprzeć. Można to zrobić też na Patronite, na Buy Coffee. No i także bezpośrednio na YouTubie. Co jeszcze z ogłoszeń? Dzisiaj o 18:00 dogrywka. Kim jest polski Martin Luther King?
Daj spokój.
Kolor jest nie ten.
No dobra, tam już nie bądź taki znowu detalista. No.
Wywiad z Mikołajem Rykowskim, prezesem Fundacji Wolne Miejsce. Kto widział wczorajsze nauczanie, no to nie, no niestety tam wie, o co chodzi, ale jak nie widzieliście, to dobrze, i zobaczycie żeby całą wersję,
naprawdę
to
naprawdę warto Mikołaja posłuchać. Mówi ciekawie zarówno o takich rzeczach, można powiedzieć, egzystencjalnych, o końcu życia, bo tam w sobotę był pogrzeb tego naszego wolontariusza, który zginął w Izraelu. I mówi też o przyszłości Polski, o tym, w jakim kierunku powinna się rozwijać. I mówi o środowisku polskich protestantów, chrześcijan ewangelicznych, także no, mówi też oczywiście o moim procesie, bo to oglądał
już
ten film.
Zdradziłeś.
Fajnie.
To spoilerowałeś.
Nic nie zdradziłem. Mikołaj powiedział tyle, no obejrzałem, tak miałem 10 minut tam, bo jakieś miał inne ważne wydarzenie. Mówię, a zobaczę sobie kawałek tego filmu, później resztę albo nie, to zobaczymy. Jak zaczął oglądać, tak obejrzał do końca. To taka reklama, ten film jest na naszym kanale YouTube i na
Powiedzki, Facebooku. Kasacja, widzicie. Nie widzicie.
Teraz jest inny. Skazany za Dudę i Kościół. Serial, tak? Był serial Kasacja.
Kasacja, tu można zobaczyć na naszym kanale film, ile on tam trwa, godzinę 15 chyba, z tego co pamiętam. Zachęcamy Was do zobaczenia. Właśnie w pigułce będziecie mieli, o co chodzi w procesie i jak ten proces haniebnie wyglądał w tak zwanej wolnej Polsce, proces pastora Pawła Chojeckiego. Przypominamy także, że można przekazać 1,5% podatku dochodowego na fundację Twój Ruch. Trzeba podać, widzicie szczegóły na grafice, trzeba podać numer KRS 40456259. Zachęcamy Was też do kontaktu telefonicznego, dzwońcie na 536 813 435 i co? Będziemy się już z Wami żegnać. Coś
a
jeszcze
jutro,
chcesz właśnie na koniec?
Jutro będzie nowa twarz w telewizji Idź Pod Prąd. Mam nadzieję, że będzie ciekawa dyskusja o przyszłości polskich mediów. Może też dotkniemy wyborów, ale no, stan dziennikarstwa czy nocnikarstwa w Polsce jest tragiczny. Okazało się, że większość dziennikarzy, większość redakcji brała pieniądze od katopato komuny, od PiSu i Ziobry, żeby ich wychwalać. Czyli stąd jest ta nazwa prestytutki, nie? I o tym będziemy jutro rozmawiać.
Że jutro nowa twarz, tak jak powiedziałeś, telewizji Idź Pod Prąd. Śledźcie to na naszych mediach społecznościowych. Zachęcamy Was także do polubienia dzisiejszego odcinka, subskrypcji naszego kanału. Tam nie wiem, czy wczoraj widziałeś, jak był taki komentarz, bo wczoraj miałeś takie apokaliptyczne nauczanie.
No, że tam.
Ktoś napisał w komentarzu, że liczba subskrybentów też przeraża.
Bo było 66,6 i to było tak już, nie wiem,
właśnie w trakcie 4-5
dni się tak trzymało.
Albo,
tak.
Albo odkliknijcie, żeby dzisiaj, nie subskrybować.
Miałem dzisiaj Was prosić,
albo
tych,
żeby subskrybować.
Nie, już przeszło nasze.
Już jest 67, no możecie zrobić 8.
Wczoraj
no, żeby
brakowało
już
tam ze 3.
No tak, ale wiesz, jakby się cofnęło i znowu będziemy mieć 66.
Lepiej to nie cofajcie.
Skoczmy lepiej na 67. No. Także zachęcamy Was do subskrypcji naszego kanału. Dziękujemy Wam za dzisiejszą uwagę. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I redaktor Cezary Kłosowicz. Dzięki.
Dziękuję, do zobaczenia.
Dziękujemy Państwu i do zobaczenia o godzinie 18:00.